LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Wy, młode umysły, zadajecie pytania, a ja szukam na nie odpowiedzi razem z naukowcami, badaczami świata.
LAMU.
Witajcie, drogie młode umysły, tu Karolina, przed Wami finałowy, ostatni odcinek tej edycji Letniej Akademii Młodych Umysłów, projektu Radia Naukowego, podcastu, który jak wiecie działa i rozwija się dzięki patronom i patronkom w serwisie Patronite. Jak na odcinek finałowy przystało, odłożyłam na niego pytania podstawowe, graniczne. Na początek pytają 4-letni Wiktor, 5-letni Kazio i 9-letnia Klara.
Z kolei jest świat... To musiał się kiedyś stworzyć. Jak to się stało?
Skąd się wziął wielki wybuch?
Jak powstał wszechświat?
To jest bardzo głębokie pytanie. Najbardziej znana jest wersja tego pytania, wygłoszona przez Leibniza, matematyka i filozofa w XVII wieku, który zapytał, dlaczego istnieje coś raczej niż nic?
Mówi dr Stanisław Bajtlik z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk.
I to jest moim zdaniem już takie ostateczne pytanie. Bardzo trudno jest postawić pytanie jeszcze głębsze. Skąd się wziął wszechświat? Dlaczego nastąpił wielki wybuch? Co go spowodowało? Co zadecydowało o tym, że wielki wybuch nastąpił 14 miliardów lat temu, a nie 40 czy nie 4? Otóż tego nie wiemy i sądzę, że nigdy nie będziemy wiedzieli, chociaż będziemy... wiedzieli coraz więcej.
Właśnie tak. Wygląda na to, że pierwszy raz w LAMU na Wasze pytanie nie będzie odpowiedzi. Nie wiemy, dlaczego powstał wszechświat i zdaniem doktora Bajtlika tak do końca to nigdy się nie dowiemy. Skąd taki pesymizm?
Podam taki bardzo prosty argument. Pies czy kot, czy inne zwierzęta, ptaki na przykład, mają pewną wiedzę o świecie i to nawet całkiem wyrafinowaną. Jednocześnie kot nie zna mechaniki kwantowej. Mało tego, wszystko wskazuje na to, że te zwierzęta nie zdają sobie sprawy z tego, że nie znają mechaniki kwantowej czy teorii względności. I teraz powstaje pytanie, czy rzeczywistość jest na tyle prosta i skończona, że nasz umysł będzie w stanie dotrzeć do tego najgłębszego poziomu rzeczywistości? Być może tak. Ale może być też tak, że jesteśmy takimi psami czy kotami, tylko no, trochę bardziej rozwiniętymi, trochę bardziej wyrafinowanymi i że dojdziemy do pewnego poziomu rzeczywistości, ale już nie będziemy w stanie sięgnąć głębiej. Mało tego, nawet nie będziemy wiedzieli, że to głębiej istnieje.
Pana to zasmuca?
Nie, zupełnie nie. Jeszcze jesteśmy na pewno bardzo daleko od sięgnięcia do tego dna naszych możliwości.
Widzicie, jak poważny temat poruszyliście? Chyba najpoważniejszy. Ale też nie smućmy się, bo chociaż nie wiemy, dlaczego świat się kiedyś stworzył, to wiemy już naprawdę bardzo dużo o jego początkach.
Proszę mi jeszcze powiedzieć, jak głęboko w historię wszechświata my potrafimy wejść? To znaczy, od jakiego momentu po wielkim wybuchu, po momencie zero, jeśli... w ogóle on istniał, bo nie wiem, kiedy się ten czas w końcu pojawił, możemy coś powiedzieć.
Większość fizyków zgadza się, że setne części sekundy po wielkim wybuchu, to już jest, to wtedy już wszechświat, materia we wszechświecie znajdowała się w takim stanie, który jesteśmy w stanie badać w ziemskich laboratoriach. I dlatego większość fizyków uważa, że możemy się cofnąć w tym naszym poznawaniu wszechświata wstecz, w czasie, właśnie do tej chwili tam setna czy tysięczna część sekundy po wielkim wybuchu.
Setna część sekundy to jest naprawdę bardzo, bardzo krótko. Pomyślcie przez chwilę, jak krótkim czasem jest jedna sekunda. Aha, a teraz tę jedną sekundę spróbujcie podzielić jeszcze na 100. To jest właśnie setna część sekundy. I naukowcy już po tak krótkim czasie, od początku istnienia wszechświata, są w stanie o nim nam bardzo dużo opowiedzieć. Ale możecie w tym momencie skomentować i powiedzieć tak, co to za problem cofnąć się jeszcze trochę w czasie, skoro jesteśmy tak blisko tych samiutkich początków, to dlaczego nie możemy wszystkiego wiedzieć od samego początku? No niestety, nauka natrafia w tym miejscu na zasadnicze kłopoty.
Jeżeli będziemy chcieli się cofnąć jeszcze głębiej, jeszcze bardziej przybliżyć do tej chwili zero, to będziemy rozważali zachowanie materii w warunkach, gęstość, temperatura i tak dalej, w warunkach, których nie jesteśmy w stanie testować w ziemskich laboratoriach i możemy tylko używać teoretycznych spekulacji. Ale wszyscy fizycy zgodzą się, że tak zwana chwila Plancka to jest mniej więcej 10 do minus 45 bodajże sekundy, czyli to jest 0,0000 i na 45 miejscu po przecinku jedynka sekundy, że tu musimy nasze spekulacje urwać, dlatego że z całą pewnością załamują się wtedy wszystkie znane nam prawa fizyki. W szczególności na przykład rozmiar wszechświata jest mniejszy niż rozmiar cząstki elementarnej. A więc to wszystko przestaje mieć logiczny sens.
Cały wszechświat mniejszy niż atom? Wyobrażalne? No nie bardzo, prawda? Ale to w takim razie Wiktorowi, Kaziowi, Klarze powiedziałby pan, że nie ma co się tym interesować, nie ma co zostawać naukowcem, skoro mamy jakieś ograniczenia, czy wręcz przeciwnie?
Nie będę nikomu wybierał zawodu, ale bycie naukowcem czy artystą to na pewno daje ogromną satysfakcję i przyjemność. Ciągle jeszcze jest bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Ja pamiętam, że kiedy zaczynałem się zajmować kosmologią, rozważania dotyczące historii Wszechświata zaczynały się mniej więcej jedną sekundę po wielkim wybuchu. Tak więc ten postęp jest szalony i żyjemy w ciekawych czasach.
Jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Na szczęście. Wiktorze, Klaro, Kaziu, dziękuję wam za to fundamentalne i fenomenalne pytanie.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Dzień dobry. Jestem Klara, mam 4,5 roku i chciałabym zapytać, dlaczego kiedyś świat się skończy? No bo tego nie wiem. Do widzenia.
Klaro, o odpowiedź dla ciebie poprosiłam profesora Jean-Pierre'a Lasotte, również z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Ma dla ciebie i dla was wszystkie drogie młode umysły dobre i złe wiadomości.
No więc to tak, to jest rzeczywiście pytanie niepokojące. Tak ściśle rzecz biorąc, to świat się nigdy nie skończy, z tego co wiemy. Z naszej wiedzy wynika, że świat się nigdy nie skończy. To co się skończy, to ten świat, jakim go znamy. To znaczy ten świat taki, tutaj mieszkamy sobie na Ziemi, słońce świeci. Otóż słońce nie będzie żyło wiecznie. Słońce kiedyś przestanie świecić tak, jak świeci teraz, stanie się zimniejsze i coraz większe. I to tak wielkie w końcu, że Ziemia znajdzie się w środku Słońca, co będzie bardzo nieprzyjemne.
To nie brzmi dobrze. Czy powinniśmy się martwić?
To będzie tak daleko w przyszłości, że w ogóle trudno sobie wyobrazić. Nawet ja, który jestem bardzo stary, dla mnie to też to jest w ogóle nie do wyobrażenia. Więc nie ma czym się przejmować. Ale można sobie wyobrazić, że nasi potomkowie, którzy będą musieli się kiedyś przejmować tym, będą już mieli tak mądrzy, że będą wymyślą jakieś środki, żeby załadować całą ludzkość na olbrzymie takie pojazdy kosmiczne i się przenieść na inną, młodszą gwiazdę. Więc świat dla tych naszych potomków też się nie skończy, oni się przeniosą gdzie indziej, dlatego że światów jest bardzo wiele, jest nie tylko nasze Słońce, jest bardzo, bardzo dużo innych gwiazd i zawsze się znajdzie miejsce, jeżeli będziemy mieli środki na to, żeby się przenieść w inne miejsce. Także nie ma czym się przejmować, świat się nigdy nie skończy.
Żebyśmy tylko dali radę z tymi kosmicznymi statkami na czas. No, mamy nad czym pracować. Klaro, dziękuję.
Lamu. Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
I kolejne niezwykle trudne pytanie.
Nazywam się Wiktor i jestem uczniem klasy trzeciej szkoły podstawowej. Interesuję się astronomią, a moje pytanie brzmi: co jest poza granicami Wszechświata?
Wybrałam się ze sprawą podniesioną przez Wiktora do profesora Agnieszki Pollo, szefowej Zakładu Astrofizyki w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.
Myślę, że to jest takie pytanie, które wiele osób sobie zadaje, no bo słyszymy, że Wszechświat jest nieskończony. Okej, ale za chwilę słyszymy, że Wszechświat się rozszerza. No to skoro się rozszerza, no to chyba się do czegoś musi rozszerzać. I skoro się rozszerza,
no to poszerza swoje granice, czyli ma jakieś granice. Więc pytanie, co jest poza granicami wszechświata, moim zdaniem jest punkt.
Pytanie jest bardzo dobre i wielu studentów i wielu naukowców też to pytanie zadaje. I wcale nie jest tak łatwo na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast rzeczywiście to, jak sobie w tej chwili wszechświat wyobrażamy, to wszechświat jest nieskończony. I to, co się, rozszerzanie się wszechświata nie oznacza, że się rozszerza do czegoś poza jakieś granice, tylko to oznacza, że w tym wszechświecie wszystkie odległości się zwiększają. Więc to, co nam rozszerza się, puchnie, to tak naprawdę sama przestrzeń. Więc możemy sobie wyobrażać, często się na przykład opisuje tę przestrzeń jako powierzchnię balonika. Nie wiemy o tym, że istnieje trzeci wymiar, żyjemy sobie jako takie dwuwymiarowe ludziki na powierzchni balonika i ktoś nam nadmuchuje balonik. Balonik się nadmuchuje, więc ludziki się coraz bardziej od siebie oddalają, ale to nie znaczy, że gdzieś wychodzą poza tę powierzchnię balonika. To po prostu cała powierzchnia robi się coraz większa. A w trójwymiarowym modelu można sobie wyobrazić takie nieskończone ciasto z rodzynkami. Ciasto drożdżowe, które rośnie i w związku z tym rodzynki są coraz dalej i dalej od siebie, ale to ciasto wypełnia nieskończoną blaszkę we wszystkich kierunkach.
Trudne? Jasne, że trudne. Powiem ci, Wiktorze, że mnie się to wszystko ledwo mieści w głowie, zresztą nie tylko mnie. Jak mówiła pani profesor, wiele osób, w tym studentów, naukowców, usiłuje sobie to wszystko jakoś wyobrazić. Przy czym metafory z ciastem drożdżowym czy balonikiem, przyznacie, są bardzo fajne. Możecie wziąć taki balonik, namalować na nim kropki, niech symbolizują galaktyki. Balonik to będzie nasz wszechświat. Kiedy go nadmuchacie, zobaczycie, że odległości między kropkami będą coraz większe. Tak to właśnie działa w kosmosie. Tylko jeszcze trzeba sobie wyobrazić, że nie ma nic innego poza tym balonikiem, że wcale nie nadmuchujemy go w jakimś pokoju, tylko że powierzchnia tego balonika jest wszystkim, co istnieje. I że ta powierzchnia balonika ma więcej niż dwa wymiary. Nie jest to wszystko proste, a co więcej, to nie koniec naszych kłopotów w sprawie granic wszechświata. Mamy coraz lepsze narzędzia do obserwowania kosmosu, ale wszystkiego nie widzimy.
To jest też bardzo ciekawe pytanie o granice wszechświata, dlatego że jeżeli wszechświat istnieje przez określony czas, powiedzmy 13 miliardów lat, to te 13 miliardów lat stanowi taką naturalną granicę naszego obserwowanego wszechświata, dlatego że światło może podróżować ze skończoną prędkością. Więc najdalsza rzecz, jaką możemy zobaczyć we wszechświecie, gdybyśmy mogli zobaczyć, musiała wysłać swoje światło nie wcześniej niż 13 miliardów lat temu, nie wcześniej niż wszechświat zaczął istnieć. W związku z tym żyjemy tak naprawdę w takiej bańce, poza którą nie wyjrzymy, cokolwiek by się działo.
Nie wiem jak was, ale mnie to trochę zasmuca, że nie będziemy mogli nigdy zobaczyć całego wszechświata. Jeszcze raz zwróćcie, proszę, uwagę na to, co mówiła pani profesor. Oto światło pędzi z niesamowitą prędkością, ale jednak prędkością skończoną. Chodzi o to, że kiedy na przykład jakaś gwiazda świeci, wysyła do nas światło. To światło musi pokonać długą drogę do naszego oka i to zajmuje czas. Dlatego to, co widzimy na niebie, to tak naprawdę jest przeszłość. Nie da się obserwować kosmosu na żywo. Nawet światło ze Słońca potrzebuje nieco ponad 8 minut, żeby do nas dotrzeć. Niesamowite, prawda? Wróćmy do granic wszechświata. Czyli tak do końca to nie wiemy, co się dzieje poza tym obszarem wszechświata, który jesteśmy w stanie zobaczyć, bo to światło zdążyło do nas dolecieć.
Tak naprawdę to niczego do końca nie wiemy, natomiast na podstawie tego, co obserwujemy, na podstawie praw fizyki, które znamy, próbujemy sobie konstruować taki scenariusz tego, co wydaje nam się, jakie teorie najlepiej tłumaczą to, jak wszechświat dzisiaj wygląda. No i taki właśnie nieskończony wszechświat wydaje nam się najlepszym rozwiązaniem, najlepszym wytłumaczeniem tego, co widzimy. Ale to nie znaczy, że wiemy wszystko, absolutnie.
I pytanie, czy kiedyś będziemy wiedzieć wszystko, mówił o tym na początku odcinka dr Stanisław Bajtlik. Możliwe, że nie, że na pewne pytania nigdy nie znajdziemy odpowiedzi, ale szukać nie przestaniemy. Tego jestem pewna.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
I kolejne pytanie, ostatnie w tej edycji LAMU.
Dzień dobry, mam na imię Ewa i mam 11 lat. Co to jest teoria strun?
A na pytanie odpowiada Mateusz Wielgosz, popularyzator nauki, prowadzący bloga Węglowy Szowinista.
Ewa, zadałaś bardzo ciekawe pytanie. Może wiesz, że wszystko dookoła nas składa się z atomów. Podłoga pod nami, książka, drzewa, my, a nawet księżyc i odległe galaktyki. Starożytni Grecy podejrzewali, że wszystko składa się z małych drobinek, atomów, ale musiały minąć aż 2000 lat, zanim naukowcy potrafili udowodnić, że materia rzeczywiście składa się z atomów. Potem okazało się jednak, że atomy również składają się z jeszcze mniejszych części, elektronów, kwarków itd. Dziś niektórzy fizycy myślą, że najmniejszym budulcem świata są maleńkie, wibrujące struny. Przypominają one troszeczkę struny w gitarze. Zależnie od tego, jak wibruje struna w gitarze, taki dźwięk albo nutę wydaje. I tak samo, zależnie od tego, jak wibruje kwantowa struna, może wyglądać jak elektron, kwark, foton albo inna cząstka. Od lat fizycy bardzo trudzą się, żeby pogodzić reguły, które opisują wielkie i małe rzeczy. To znaczy, dobrze rozumiemy prawa, jakie rządzą atomami, światłem, elektrycznością i magnesami. Bardzo dobrze rozumiemy też, jak działa grawitacja, która rządzi ruchami gwiazd i planet. Ale jedne i drugie prawa nie chcą do siebie pasować. Teoria strun jest bardzo ekscytująca, bo może pozwoli opisać wszystkie te prawa za pomocą tych samych wibrujących strun. Naukowcy mówią, że teoria strun może okazać się tak zwaną teorią wszystkiego. Niestety, matematyka opisująca struny jest bardzo skomplikowana i w równaniach dzieją się dziwne rzeczy. Na przykład, świat, który znamy, ma trzy wymiary. Długość, szerokość i wysokość. Tymczasem wygląda na to, że struny wibrują w 10 albo nawet 20 wymiarach. Przed fizykami jeszcze wiele pracy, zanim teoria będzie kompletna. Struny są tak maleńkie, że nie potrafimy jeszcze przeprowadzić eksperymentów, które mogłyby udowodnić albo wykluczyć ich istnienie. Być może jednak w tym przypadku nie będziemy musieli czekać aż 2000 lat.
A no właśnie, bo teoria może być najpiękniejsza, ale w nauce wszystko trzeba sprawdzić. Jeśli teoria zakłada, że coś się w danym eksperymencie wydarzy, a to się nie dzieje, to najprawdopodobniej oznacza to, że zła jest teoria. Tak działa nauka od lat. Teorii strun nie umiemy sprawdzić, nie mamy do tego narzędzi. Co nie zmienia faktu, że to jest bardzo popularny i interesujący temat, dlatego bardzo Ci, Ewa, dziękuję za to pytanie. Drogie młode umysły, zadawaliście niezwykłe pytania w tym i we wszystkich odcinkach. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Pracy nad projektem LAMU było mnóstwo, ale mnóstwo było również satysfakcji. Jestem niezwykle dumna, że mogłam zdobywać dla Was odpowiedzi, że byliście z LAMU. Jak mówiłam, to jest koniec pierwszej edycji. Dajcie znać, czy projekt się spodobał i czy chcielibyście kiedyś kontynuacji. Napiszcie na kontakt@radionaukowe.pl albo dajcie znać w komentarzu na Facebooku czy Instagramie. A tymczasem wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
To była LAMU. Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego. Więcej odcinków dla młodych i starszych umysłów znajdziecie na radionaukowe.pl. Do usłyszenia.